Wraz z nami jest pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Panie prezesie, szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, po raz kolejny w mediach na kilku kontynentach miliony odbiorców otrzymają tekst o najnowszej historii Polski. Instytut Pamięci Narodowej po raz kolejny jest patronem projektu Opowiadamy Polskę Światu, zainicjowanego przez Instytut Nowych Mediów. W ramach tej inicjatywy naukowcy, historycy, politycy nie tylko z Polski dzielą się swoimi przemyśleniami na temat najnowszej historii naszego kraju. To jakże ważna inicjatywa, aby tę historię naszej ojczyzny przedstawiać w świetle prawdziwym, bo widzimy, jak wiele jest różnego rodzaju zakłamań na temat historii Polski w przestrzeni medialnej, w Polsce, poza granicami również.
To prawda, to bardzo cenna i udana inicjatywa. Opowiadamy Polskę światu. W dziesiątkach dzienników, gazet ukazujących się poza granicami Polski ukazują się już od wielu miesięcy artykuły dotyczące naszych dziejów w XX wieku. I co myślę najważniejsze, to nie są to artykuły płatne, tylko to dziennikarze tych gazet są zainteresowani opowieścią o historii Polski. Robimy to wspólnie z wieloma autorami, nie tylko z Polski, ale również z Europy, to zachodniej i wschodniej. Opisujemy dzieje, wydarzenia, które dla odbiorcy zachodniego często są nieznane. Nieznane, a zainteresowanie, głód tej prawdy o drogach do wolności narodów Europy Środkowo-Wschodniej jest duży. Cieszę się, że ta akcja jest prowadzona wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i ten pomysł Instytutu Nowych Mediów będzie kontynuowany. Ja myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, że już w tym momencie wspólnie przygotowujemy się do takich wielkich kampanii medialnych w mediach za granicą dotyczących istotnych kwestii, rocznic, których będziemy świadkami w przyszłym roku, żeby chociażby opowiedzieć światu o Konstytucji 3 maja, pierwszej europejskiej konstytucji, żeby z jednej strony pokazać korzenie polskiego parlamentaryzmu, to wielowiekowe doświadczenie polskie, wyjątkowe, nie tylko w tej części Europy, ale w ogóle w Europie. Konstytucja 3 maja, druga na świecie. Myślę, ta tradycja parlamentaryzmu polskiego, wolności obywatelskich mającej wieki historii jest to konieczne, aby to opowiedzieć światu. No, w przyszłym roku 200. rocznica tego dokumentu, a co ważne też pokazać jaki stosunek do Konstytucji 3 maja mieli komuniści. No, musimy pamiętać, że 3 maja to święto obchodzone, które Polacy chcieli po raz pierwszy obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. 3 maja 1946 roku zostało zakazane przez komunistów. Reakcją na nie były wystąpienia młodzieży w wielu ośrodkach akademickich, strajki akademickie, strajki w wielu gimnazjach, w wielu szkołach średnich. Taki antykomunistyczny ruch młodzieży maja 1946 roku w obronie święta 3 maja jest praktycznie nie w małym stopniu funkcjonuje w Polsce, a później ta pamięć, później to święto zostało następnego roku, 1947 roku zakazane. Oczywiście było obchodzone jako święto kościelne i zawsze tutaj Kościół prymas Wyszyński przypominał znaczenie Konstytucji 3 maja. Pod koniec lat 70. znowu zaczęto wraz z narodzinami ówczesnej opozycji zaczęto wracać do obchodów 3 maja. Dopiero Solidarność przywróciła w 1981 roku odpowiednią rangę temu świętu. A w stanie wojennym, właśnie 3 maja, ileż to razy po mszach świętych, które były odprawiane w kościołach, nie tego święta, gdy ludzie później wychodzili na ulicę, ZOMO, milicja używała pałek, rozpędzając brutalnie te manifestacje. No, jutro rocznica 39. stanu wojennego. Za rok już również z Instytutem Nowych Mediów planujemy taką kampanię medialną na przyszło w 40. rocznicę stanu wojennego. Chcemy pokazać reakcję świata na wprowadzenie stanu wojennego, bo ona rzeczywiście była znacząca i to na całym świecie. Oczywiście nawiązujemy dzisiaj, wspominamy ten piękny gest Ronalda Reagana i świętego Jana Pawła II, zapalenia wigilijny wieczór w 81 roku świec w oknach Białym Domu i w papieskim pałacu jako wyraz solidarności z uciemiężoną Polską, z tymi wszystkimi, którzy stracili swych bliskich, z rodzinami pomordowanych górników kopalni Wujek, czy tysiącami Polaków, których bliscy byli w tym czasie internowani, byli aresztowani, spędzali ten czas w więzieniach. No, nie po raz pierwszy w polskiej historii taka smutna wigilia. Ktoś może zapytać, no dlaczego ciągle o tym pamiętamy, no bo właśnie dlatego pamiętamy, bo dzisiaj żyjemy, cieszymy się wolną Polską, ale cena tej wolności była znacząca i tym ludziom oddajemy hołd. A wracając jeszcze do reakcji na świecie po 13 grudnia, to rzeczywiście ona była ogromna i to była często, to były akcje organizowane spontanicznie przez związki zawodowe, przez kościoły, przez lokalne samorządy. No, politycy do tego niekiedy przyłączali się z wyrachowania takiego politycznego, jednak ta polityka, którą prowadzono w wielu państwach Zachodu w tym czasie, ugody, prawda, ze Związkiem Sowieckim, z Moskwą, no była właśnie znacząca. No dlatego też nikt poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią nie przyłączył się do akcji sankcji wobec PRL-u, wobec Związku Sowieckiego. No ten interes, prawda, możliwość handlowania z Moskwą. No, Polska nie po raz ostatni, pierwszy stawała się ofiarą takich politycznych kalkulacji, ustęp Zachodu wobec Moskwy. Ale jeżeli o tym mówimy, no, takie były reakcje na przykład we Francji czy w Niemczech Zachodnich, ale to społeczeństwo, trzeba przypomnieć, że społeczeństwo francuskie zareagowało jak żadne inne. No, już 14 października w Paryżu była 100-tysięczna manifestacja Solidarności z Polską, a później ponad 130 miastach w całej Francji odbywały się manifestacje właśnie jako wyraz Solidarności z więzionymi, zrepresjonowanym w Polsce. Z kolei w Niemczech, których władze bardzo sceptycznie odnosiły się do Solidarności, nieraz dawały wyraz swojego poparcia dla rządu Jaruzelskiego w stanie wojennym, to właśnie społeczeństwo niemieckie zorganizowało chyba największą akcję wysyłki pomocy materialnej dla Polski, też organizowane przez parafie, przez lokalne samorządy, przez organizujących się ludzi. Może też taki wyraz odkupienia win za II wojnę światową, ale to w tym czasie miliony, miliony paczek trafiły do Polski, a wiemy, że sytuacja gospodarcza była fatalna w tym czasie, brakowało wszystkiego. Ale tak chyba najbardziej poruszają sumienia te gesty solidarności, które napłynęły ze wschodu, z jednej strony dysydentów rosyjskich czy ukraińskich, którzy byli więzieni w łagrach, chociażby Wasyl Stus, który za więziennych drutów wysyłał wyrazy solidarności, dziękując, jak to określa, polskim bojownikom o wolność. No on 4 lata później został zamęczony w pełni w sowieckim łagrze. Czy wyrazy poparcia ze strony Karty 77, tego czesko-słowackiego ruchu opozycyjnego. Akcja węgierskich dysydentów, prawda, zapraszających dzieci, ludzi więzionych, internowanych. Oczywiście skromna akcja, ale o takim dużym ładunku moralnym, zapraszająca dzieci osób internowanych do spędzenia krótkiego wypoczynku na Węgrzech. Tych akcji rzeczywiście solidarności poza granicami Polski było w tym czasie bardzo wiele i to moralne poparcie Polska od zwykłych często ludzi, czy ludzie Solidarności, ludzie otrzymywali w Polsce. No i o tym trzeba pamiętać, to trzeba przypominać.
Jutro 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wprowadzenie tego stanu było decyzją, która miała zdławić nadzieję Polaków o wolnym, niepodległym kraju. Pamiętajmy także o tych wszystkich, którzy zostali ofiarami stanu wojennego. 16 grudnia przypada 39. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek na Śląsku. Zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. I ta inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej, abyśmy zapalili światło wolności jutro, właśnie celem upamiętnienia ofiar stanu wojennego. Panie prezesie, serdecznie dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Pan doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem podczas aktualności dnia po godzinie 16:00.